To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Pszczoły to jedne z najbardziej fascynujących, intrygujących i jak się okazuje szanowanych stworzeń na świecie. Dlatego też w dzisiejszym wykładzie otwartym w radiu RMF24 zgłębimy ich tajemnice. Naszym przewodnikiem po tym sekretnym świecie pszczół będzie pan profesor Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, członek zarządu pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Witamy, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło być z państwem. Mam nadzieję, że cokolwiek ciekawego powiem.
Nie wątpimy. Panie profesorze, pracowity jak pszczoła, mówimy o człowieku, który lubi pracować i poświęca temu bardzo dużo czasu. Pszczoły rzeczywiście są największymi pracusiami w świecie przyrody?
No cóż, żeby to dokładnie zidentyfikować, to należałoby zdefiniować, czym jest pracowitość, ile godzin w czasie doby pracują, jaką pracę wykonują. Niemniej myślę, że należą na pewno do tych gatunków zwierząt, które pracują bardzo dużo, praktycznie 24 godziny na dobę.
Panie profesorze, czy pszczela rodzina to jest matriarchat? Bo cały czas słyszymy, że królowa matka jest najważniejsza. Tak to wygląda?
Ja bym miał trochę wątpliwości w tej kwestii, bo w trakcie rozwoju rodziny pszczelej zdarza się, że ta matka następuje rebelia. Pszczoły potrafią zniszczyć matkę.
Zbuntować się, tak?
Nie wiem, czy to jest kwestia zbuntowania, czy to jest jakaś kasta powstaje, która się buntuje wewnątrz rodziny pszczelej, ale zwykle jest przyczynek do tego, a tym przyczynkiem jest głównie brak substancji matecznej, która matka wydziela, która wiąże rodzinę, chociaż zdarzają się też w drugiej połowie lata takie sytuacje, kiedy pszczoły potrafią dosyć nieprzyjaźnie traktować matkę.
A co decyduje o tym, że jakaś pszczoła zostaje matką? No i w jaki sposób rządzi?
Tutaj decyduje praktycznie sposób wychowania od momentu, kiedy znajdzie się w mateczniku. Ten cykl jest następujący. Z jajeczka zapłodnionego, z którego może się rozwinąć matka, trwa to przez 3 dni. Jajeczko zaczyna, kiełkuje, czy rodzi się larwa. Ta larwa przez najbliższe 3 dni jest karmiona mleczkiem pszczelim. Jeżeli w tym okresie zostanie przeniesiona, bo są sztuczne metody hodowli, do matecznika i będzie karmiona przez cały okres swojego rozwoju mleczkiem pszczelim, roztworem mleczka pszczelego, to z tego matecznika, on jest inaczej położony jak w zwykłym plastrze, gdzie pszczoły robotnice się rozwijają, ma szansę rozwinąć się matka i rozwija się matka.
A w jaki sposób rządzi? Jak to wygląda, panie profesorze?
Ja przepraszam, ale mam wątpliwość, czy matka rządzi w ulu. Bo ul jest taką zbiorowością, która kieruje się prawami. Nie wiem, kto te prawa ustalił, bo w większości były takie doświadczenia prowadzone, że pszczoły wylęgały się w cieplarce w ogóle bez dostępu starych pszczół i okazuje się, że powielały te same cechy, te same zachowania, wykonywały te same czynności jak pszczoły, które rodziły się w rodzinie pszczelej w obecności starszych pszczół, co jest unikatem, czyli jest dowód na to, że pszczoła genetycznie jest uwarunkowana określonym zachowaniem. I być może i te kwestie związane z dominacją również wynikają z genetycznych uwarunkowań.
A ile w ogóle żyje pszczoła?
A to zależy. Jeżeli chodzi o pszczołę robotnicą w sezonie, robotnicę w sezonie pszczelarskim. Ten sezon zaczyna się, no powiedzmy, gdzieś tam pod koniec kwietnia do sierpnia, czasami do połowy września. To jest intensywny pożytek, to w zasadzie 3 tygodnie tylko. Natomiast ta, która troszeczkę odpocznie, troszeczkę się naje pierzgi, pyłku, podtuczy się, proszę zobaczyć, ten aspekt większej masy jest bardzo korzystny na zimę, to żyje kilka miesięcy, nawet do 8-9 miesięcy. A matka, która się odżywia w zasadzie mleczkiem pszczelim w trakcie normalnego funkcjonowania rodziny pszczelej w sezonie, a tylko przypadkowo gdzieś tam miodem i pierzgą, to może żyć do 4, no maksimum 5 lat. Chociaż teraz to jest raczej z tym bardzo trudno.
Dlaczego?
W zasadzie po 2 latach matki są wymieniane. Jeżeli są stare matki, to one już słabiej czerwią, tworzą słabsze rodziny, ale jest dodatkowy czynnik typowo antropogeniczny. To jest kwestia leczenia od warozy. Stosujemy niestety chemię, jest to armitraza, czy też inne substancje chemiczne, odkłada się i oddziaływanie, czy to będzie kwas nawet szczawiowy, i oddziaływanie tych substancji na organizm matki powoduje, że ona czasami nawet traci po roku zdolności, trutowieje, traci zdolności składania jajeczek, a również może zginąć.
A mogłaby funkcjonować tak, jak pan profesor mówił, nawet do 5 lat. A czy ta zmiana klimatyczna też nie służy temu?
A tutaj pana zaskoczę, bo pszczoła lubi ciepło. Przeziębienie matki może powodować też utratę jej zdolności do czerwienia, ale nie za ciepło. Mam znajomego w Arizonie, to on tam między innymi, jak jest pora sucha, wozi wodę do poideł, żeby pszczoły miały czym schłodzić ul. To jest problem. Więc jeżeli pszczoły generalnie lubią ciepło, w gnieździe utrzymywana jest temperatura non-stop 35 stopni Celsjusza, tam gdzie się czerw rozwija, proszę zobaczyć, 35, a więc u nas warunki klimatyczne nie są najgorsze, rzadko kiedy mamy temperaturę 35, chociaż na słońcu, tam gdzie promienie słoneczne bezpośrednio nagrzewają powierzchnię ula, może być znacznie więcej. Zdarzały mi się takie sytuacje, że urywały się nawet w ulu plastryk, jeżeli był wystawiony na silne promienie słoneczne, na silną operację słoneczną.
A zimę jak przeżywa królowa matka?
Matka zwykle jest w środku kłębu, pszczoły na zimę zaczynają się ścieśniać, przylegają jedna do drugiej, wewnątrz jest matka tego kłębu, spożywają wewnątrz też miód, powodują poprzez spalanie tego pokarmu, miodu głównie, są to skurcze mięśni, podwyższają temperaturę i w trakcie zimowli temperatura nie spada wewnątrz kłęba poniżej 17. Przyznam, nie mierzyłem tego parametru, ale to będzie kilkanaście stopni Celsjusza, to jest takie minimum, gdzieś tam w granicach do 20 stopni Celsjusza, a gdy pojawia się pierwszy czerw, pierwsze jajeczka, to automatycznie temperatura wzrasta w tym miejscu nawet do 35 stopni i musi być utrzymywana.
To niebywałe, jak to jest porównywalne do temperatury człowieka, prawda? 36,6, a to 35.
Mamy bardzo dużo porównań w stosunku do innych zwierząt. No cóż, pies ma troszeczkę wyższą temperaturę, gdzieś tam w granicach 38, pszczoła 35, człowiek 36,6. My wszyscy jesteśmy związani. Wszystkie organizmy żywe mają coś wspólnego ze sobą.
Jakie te pszczoły mądre, panie profesorze. A dlaczego są takie mądre? Może są mądrzejsze niż sądzimy?
Zdarzyło mi się na National Geographic oglądać program, w którym autor udowadniał, że pszczoły tworzą drugą cywilizację na Ziemi. Jedna to jest cywilizacja człowieka, druga jest cywilizacja pszczół. Potrafią produkować żywność, potrafią obliczać, liczyć, potrafią wytwarzać stosunkowo wytrzymałe elementy, które warunkują ich przeżycie, więc można tak przyjąć.
Potrafią liczyć? Do ilu liczą?
Wie pan, tutaj też mogę zaskoczyć. Na dzisiaj poszukiwałem w swoich zasobach, ale niestety nie znalazłem artykułu, w którym autor udowadniał, że pszczoły potrafią różniczkować.
Może się przydać przy tworzeniu ula.
W jaki sposób? Okazuje się, że połączenie komórek w plastrze, te, które łączą się dnem, jest to plaster pszczeli, jest bardzo specyficzną konstrukcją. Proszę zobaczyć, w niektórych samochodach mamy chłodnice, które mają tak zwany plaster pszczeli. To jest taka siateczka, która charakteryzuje się tym, że ma maksymalną powierzchnię przepustowości powietrza w stosunku do ilości materiału zużytego. Ale wracając do tego plastra. Więc jeden z matematyków niemieckich próbował z trygonometrii określić optymalny kąt, który, pod którym powinny być połączone te komórki, żeby zużyć najmniej materiału. Okazało się, że jak zmierzył kąt w komórkach pszczelich, porównał z tablicami matematycznymi, to różnica wynosiła bodajże 15 minut. Kąt nachylenia. Okazało się jednak po 2 latach, że w tablicach był błąd i trzeba było wprowadzić wartość dokładnie, która mu wyszła z komórek pszczeli. To było na przełomie XIX-XX wieku. Trygonometria jest działem matematyki i to zwykle młodzież ma z tym sporo problemów. Także optymalizacja też problem typowo matematyczny, wymagający właśnie mechanizmu różniczkowego.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
No ale panie profesorze, jak to jest możliwe? Przecież pszczoły nie dysponują wielkimi mózgami, a jednak jak pokazują badania, jak pan profesor mówi, potrafią przetwarzać sporo informacji, potrafią liczyć, różniczkować. Oj, wróciłbym do liceum, żeby przypomnieć sobie, jak to się działo i jak to się różniczkuje. Podobno liczą.
Dawniej młodzież była uczona mechanizmu różniczkowego w każdym liceum. Dzisiaj no tak różnie z tym wygląda.
Ale zostawmy to liceum, panie profesorze, bo tutaj pszczoły nas wiele uczą. Jak one to robią przecież przy tak maluteńkim mózgu?
Odpowiem panie Krzysztofie w ten sposób. Na to na pewno jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo jeżeli wrzucimy hasło do Google, pszczoły liczą, to tam jest szereg informacji, że rozróżniają liczby parzyste, nieparzyste, można ich tego nauczyć, ale myślę, że może być też odpowiedzią taki aspekt, że społeczność pszczela jest stosunkowo liczna i dzisiaj chociażby mamy tak zwaną chmurę cyfrową, w której przechowywane są dane, czy też sieć cyfrową. Jeżeli te organizmy stosunkowo proste połączymy, to okazuje się, że może być bardzo ciekawy wynik. Chociaż to nie jest odpowiedzią na pytanie, jednoznaczne.
Panie profesorze, a co się dzieje w pszczelim świecie o tej porze roku?
W tej chwili pszczoły obudziły się do życia, w tej chwili bardzo ciężko pracują, bo w zasadzie okres zimowli to jest taki okres na pół hibernacji. Pszczoła nie hibernuje dosłownie, natomiast cokolwiek to ma wspólnego z hibernacją, ona jest taka półodrętwiała. Utrzymuje tylko wewnątrz temperaturę, warstwy zewnętrzne zmieniają się, wchodzą do środka, kolejne zajmują. Jeżeli jest rodzina zdrowa, to mróz nie jest problemem dla pszczoły. Problemem jest wilgoć w ulu. Jeżeli na przykład skrapla się szron, para wodna, później to będzie woda, to wilgoć jest problemem. Natomiast w momencie, kiedy jest odpowiednia pogoda, zwykle to jest temperatura w granicach 12-15 stopni Celsjusza. Czasami jak długa zima i trudne warunki, to 10 stopni Celsjusza, to pszczoły wykonują tak zwany pierwszy oblot wiosenny. Ten pierwszy oblot wiosenny związany jest z pozbyciem się kału zgromadzonego w jelicie prostym. Panie o tej porze wietrzą pościel, więc potrafią pobrudzić pościel, prześcieradła i oczyszczają się i od tego momentu zaczyna się ciężka praca. Kasta pszczół, która czyści, więc oczyszczają osyp, który jest na dnie ula, jeżeli tego pszczelarz za nich nie zrobi, przynajmniej w warunkach naturalnych. Druga grupa pszczół zaczyna nosić wodę do ula, bo zwykle o tej porze nie zawsze jest z nektarem możliwości pozyskania nektaru, chociaż jedną z lepiej kwitnących roślin jest nasza wierzba iwa, więc jeżeli jest dopływ świeżego nektaru, to nie trzeba wody. Matka zaczyna czerwić, początkowo jest to po kilkanaście, ale o tej porze już nawet po kilkaset, a może nawet około 1000 jajeczek. Karmicielki zaczynają wydzielać mleczko pszczele, konsumują pyłek. Pszczoły przede wszystkim noszą pyłek w tej chwili, bo to jest pokarm białkowy, na bazie którego buduje się ciało pszczoły, ciało najpierw larwy, więc zaczynają konsumować duże ilości pyłku, przetwarzają to na mleczko pszczele, karmią larwy. Wszystkie larwy są karmione przez pierwsze 3 dni mleczkiem pszczelim, później mieszaniną miodu z pyłkiem, po 8 dniach jest czerw, jest to larwa, a jest coś szczególnego, mogę powiedzieć. W przeciągu doby larwa potrafi kilkadziesiąt razy zwiększyć swoją masę, więc można sobie wyobrazić, szczególnie w tym okresie, kiedy jest karmiona mleczkiem pszczelim, więc można sobie wyobrazić, jak energetyczny jest ten produkt. To wszystko jest realizowane przez karmicielki. Później całkowicie zmienia swoją postać, bo z takiego długiego robaczka na już postać przypominającą poczwarkę, przypominającą owad dorosły, i przez kolejne mniej więcej 2 tygodnie w takiej postaci jest inkubowana, tak można to nazwać, w tym plastrze, po to, żeby po 21 dniach się wygryźć i przystąpić do pracy. Praktycznie od samego początku znajduje pracę w społeczności pszczelej.
A ile, panie profesorze, jajeczek taka królowa matka jest w stanie znieść w ciągu swojego życia? No, zakładając, że to są te 2 lata.
Ja myślę, że chodzi o ekstremalną wartość. To tutaj mamy różne preferencje, bo pszczoły na przykład środkowoeuropejskie czy kaukaskie troszeczkę słabiej czerwią. Pszczoły krańskie, rasy krańskiej z południa Europy są bardziej intensywnie. Pszczoły włoskie również, charakteryzujące się takim żółtym zabarwieniem stegnitów, ale przyjmuje się, że dziennie jest w stanie złożyć 2000 jajeczek, a nawet i 2,5. Zwykle przypada to na okres intensywnego czerwienia, gdzieś tam od połowy czy na przełomie maja i czerwca. I masa tych jajeczek jest większa jak masa matki. Więc proszę sobie wyobrazić, jakim pokarmem musi być odżywiana, żeby w ciągu doby złożyć tyle jajeczek, że jest to większa masa jak tej pszczoły na początku dnia.
Ile te pszczoły muszą się napracować, żeby nakarmić tą królową matkę? Panie profesorze, a pszczoły europejskie, kaukaskie, włoskie, tak, czy one, jedne z nich są bardziej miodne, drugie mniej?
No i tutaj właśnie dotykamy też delikatnego problemu, który pochodzi od człowieka, bo dla człowieka największą wartością jest miód, który produkują pszczoły. W zasadzie człowiek jest tylko odbiorcą miodu, rabuje. No, kiedyś to robił bardziej bezwzględnie, dzisiaj to robi w sposób przemyślany, zmechanizowany często. I z tego powodu przez wiele lat prowadzono selekcję pszczół na maksymalną miodność i minimalną złośliwość. Chodziło o to, żeby obsługa pasieki była wygodna, a pszczoły przynosiły maksymalnie dużo miodu. Okazało się, że te cechy, bo dzisiaj średnia rodzina pszczela w Polsce produkuje no kilkanaście przynajmniej kilogramów miodu, te cechy są w przeciwieństwie na przykład do odporności na choroby. I w związku z powyższym nie zawsze te pszczoły są w stanie podołać różnego rodzaju wyzwaniom związanym z nowymi chorobami, z zagrożeniami środowiskowymi itd., itd.
A czy wiemy, panie profesorze, mniej więcej ile jest pszczół na świecie?
No to tutaj mnie pan tym pytaniem zastrzelił, bo gdyby to było ile jest w Polsce, ile jest w rodzinie pszczelej, to oczywiście tak. W Polsce od dłuższego okresu czasu liczebność rodzin pszczelich jest szacowana 1 800 000 do 2,5 miliona rodzin pszczelich. W tej chwili jest maksymalna dekoniunktura na pszczoły. Jakby ktoś chciał kupić pszczoły, to jest dobry okres do zakupu z tego powodu, że rodzinę pszczelą z ulem można kupić taniej jak sam ul by kosztował. Taki przykład. Natomiast...
Czyli ile, panie profesorze, to proszę powiedzieć. No.
Ile rodzina pszczela kosztuje? No tak. Tutaj koledzy mogą mieć pretensje do mnie, ale to jest od... Zdarzały się lata, że odkład kilkuramkowy można było od 300 zł w górę kupować. Dzisiaj w zasadzie 300, 400, tak jak się dowiadywałem, 500 zł można ul z pszczołami kupić. Więc to jest to wyjątkowo tanio, ale to jest dekoniunktura na rynku miodu, na rynku pszczół, spowodowana też przenikaniem tego miodu z Ukrainy do Polski i rynek nas po prostu się zapchał. Wracając do pytania, które pan postawił, więc w Polsce jest około 2 milionów rodzin pszczelich, tak plus minus. To jest zasługa, Polska jest bardzo mocnym krajem, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, teorię pszczelarską, historię pszczelarską. Przypomnę, że odkrywca dziworództwa od pszczół, czyli wylęgania się trutni z komórek niezapłodnionych, z jaj niezapłodnionych, był ksiądz Dzierżon. W Polsce jest naprawdę wysoki poziom pszczelarstwa. Ostatnie lata to przede wszystkim spowodowały, że dorównaliśmy technologicznie do Zachodu. W Europie kraje, które mają więcej pszczół, to m.in. Rumunia, Francja, więc jesteśmy w tej czołówce. Natomiast na świecie trudno powiedzieć, bo okres ostatnich 20 lat to jest na początek maksymalny rozwój warosy, później tak zwanego CCD, to Amerykanie nazwali, to jest gwałtowna zapaść rodziny pszczelej, tłumacząc na język polski. I w niektórych populacjach, czy w niektórych obszarach populacja pszczół spadła o połowę, a nawet więcej. Jest odbudowywana z różnym skutkiem. Jako ciekawostkę powiem, że w Kalifornii, gdzie są nie dziesiątki, setki, ale dziesiątki tysięcy hektarów migdałowca, który wymaga zapylania przez pszczoły, zapylanie, koszt zapylania przez jedną rodzinę pszczelą wzrósł mniej więcej z kilkudziesięciu dolarów do kilkuset dolarów, czyli ponad dziesięciokrotnie, co znaczy, co pokazuje, jaki jest deficyt na tym rynku. Więc trudno oszacować, ile tych pszczół jest, ale jest z tym coraz gorzej, aczkolwiek są miejsca, gdzie te pszczoły jakoś sobie radzą i nawet w warunkach naturalnych.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Panie profesorze, mówiliśmy przed chwilą o zagrożeniach, największych zagrożeniach dla pszczół, a jak im możemy pomóc?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o pomoc, to powinni to robić ludzie do tego przygotowani. Przykład Berlina pokazuje. Tam mniej więcej 10 lat temu dosłownie wybuchło pszczelarstwo miejskie. Było to związane z fascynacją pszczołami. Między innymi wprowadzono nierozbieralne takie domki dla pszczół, które można było sobie na balkonie ustawić. Mało tego, do Berlina wędrują pszczelarze zawodowi, bo okazuje się, że zbiory miodu w Berlinie są nawet kilkakrotnie wyższe jak gdzie indziej. Natomiast taki boom spowodował, że mam przyjaciela, który pracuje w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, który mi poinformował, że w tej chwili chyba są dwie dzielnice zazgnilczone. Występuje zgnilec amerykański, ta bardzo zaraźliwa choroba i w związku z powyższym no, trzeba to oczyścić. Oczyszczenie jest jednoznaczne. Trzeba to zniszczyć, najlepiej spalić, więc wtedy możemy odbudować od nowa populację i te pszczoły mogą w tych warunkach funkcjonować. Więc jak pan widzi,
najlepiej oddać tak to zawodowcom.
Dokładnie, tak jak w przypadku, czy to będą krowy, czy to będą świnie, przez nasz przecież kraj przetacza się jeszcze afrykański pomór świń, czy to będzie zgnilec amerykański pszczół. Najlepiej jakby hodowlą zajmowali się przynajmniej przygotowani, świadomi hodowcy, ludzie. To mogą być i hobbyści, to mogą być zawodowcy, którzy wiedzą, co z tym robić, jakie są objawy choroby, żeby nie rozprzestrzeniać, a przypomnę, że zgnilec amerykański należy do chorób zwalczanych z urzędu.
Zastanawiam się też, panie profesorze, nad jakością tego miodu z Berlina. Czy ona była jakaś badana?
No i tutaj poruszy pan bardzo ciekawy problem, bo ja z kolei od 4 lat mam pasiekę w głębi Puszczy Knyszyńskiej. Jeżeli ktoś na Podlasie jeździ, to Królowy Most do Wniewo, 5 km mniej więcej od szosy, w głębi lasu.
Królowy Most, panie profesorze, bardzo popularny dzięki serialowi.
A ja specjalnie użyłem tej nazwy, żeby wywołać wilka z lasu. Taką ciekawostkę powiem, jak mam zięcia ze Skierniewic, jak przyjechał do nas na Podlasie i dowiedział się, że u nas rzeczywiście istnieje taka miejscowość jak Królowy Most, to robił fotografię na tle tego drogowskazu.
Wcale się nie dziwię.
Ale stwierdzam, że pszczoły w lesie, o dziwo, i tutaj z leśnikami współpracujemy mniej więcej miesiąc temu miałem referat na temat właśnie pszczelarstwa leśnego przy okazji projektu, który Nadleśnictwo Augustów organizowało. Oni próbują odtworzyć naturalne bartnictwo w lasach i opiekują się pszczołą augustowską, która ma pierwotne cechy. Jeszcze taka została enklawa pszczoły leśnej tutaj na Podlasiu i chwała im za to. W tej chwili dosyć przypadkowo jest problem związany z finansowaniem. Leśnicy pozyskali projekty z funduszy norweskich i w ten sposób chronią tą pozostałość pszczoły augustowskiej. Proszę zobaczyć, leśnicy chronią pszczoły. Ciekawy układ. Ja akurat tutaj dobrze się wpasowuję w ten element i tak jak powiedziałem, od 4 lat prowadzę pasiekę w lesie, a między innymi pretekstem do tego, żeby ustawić i nigdzie się z nią nie rusza. Te pszczoły co przyniosą, to zdobędą, a w tamtym roku, proszę mi wierzyć, zbiory były na naprawdę wysokim poziomie, bo zebrałem nigdzie nie ruszając się powyżej 30 kg, nawet troszkę było spadzi iglastej ze świerka, która wyjątkowo rzadko występuje. No właśnie, pretekstem do ustawienia pszczół w lesie było moje spotkanie w 2017 roku z Paulem Stametesem, to jest Amerykanin, mykolog, który jest twórcą pierwszego patentu do wykorzystania substancji grzybiczych w hodowli pszczół. Paul Stametes to bardzo ciekawa postać. On tam jest traktowany jako taki guru mykolog i ma pierwszy patent na świecie związany z wykorzystywaniem właśnie substancji grzybiczych i on powiedział taką rzecz. A skąd ty wiesz, że pszczoły w warunkach naturalnych nie korzystają z tych substancji grzybowych? Wielokrotnie widziałem pszczoły chodzące po ziemi. Myślałem, że to spijają tylko wodę. Niewykluczone, że też substancje, które wydzielają grzyby. I co jest ciekawe, pszczoły inaczej się zachowują, wyraźnie inaczej. Mogę to porównywać, bo syn prowadzi dużą pasiekę i są łagodniejsze, są spokojniejsze. No można powiedzieć, że to warunki transportu na inne pożytki, wymieszania powodują choroby, ale ja tak powoli zaczynam rzeczywiście wierzyć, że pszczoły potrafią w środowisku znaleźć to, co jest im potrzebne. Jest to ostatnie środowisko minimalnie przekształcone przez człowieka i dlatego jestem wielkim zwolennikiem pszczelarstwa leśnego, gdyż te produkty są minimalnie skażone. Na pewno one są skażone. Dzisiaj nie ma miejsca na ziemi, które nie doznawałoby jakiegoś od człowieka wpływu, ale jest to minimalnie skażone. Wbrew pozorom najbardziej skażone środowisko wiejskie, które posiłkuje się owadobójczymi środkami, neonikotynoidami, są to środki owadobójcze, chyba 4. czy 5. generacji, które atakują układ nerwowy. I co jest ciekawe, nie trzeba zabić pszczoły, żeby wyeliminować ją z normalnego funkcjonowania. A przez długi okres czasu określano to sterzenie LB50, czyli to, które powoduje zabicie owada. To jest taka drobnostka, która czasami powoduje, że firmy mogą wejść na rynek i takie rozwiązania wykorzystywać. Więc jakoś tak się składa, że wszystkie produkty pszczoły są wyjątkowo przyjazne dla człowieka i wyjątkowo mamy ze sobą dużo wspólnego.
Wyczytałem też, panie profesorze, że podobno szum z ula może wspomagać leczenie depresji, że odgłosy rytmu życia pszczół działają po prostu kojąco na psychikę.
Doktor Giza bodajże w Kazimierzu nad Wisłą ma taki gabinet apiterapii, gdzie wewnątrz pomieszczenia, gdzie są ustawione 2 łóżka z siennikami ze słomy owsianej, otwarty jest góra Ula, jest możliwość powietrza, przenikania do wnętrza, ale i również szumu, słuchania szumu rodziny pszczele i tak jak mi mówił, zwykle po kwadransie jak zagląda do takiego pomieszczenia, to wszyscy smacznie chrapią i odpoczywają.
A jednak to działa.
Rytm przyrody bardzo dobrze działa. Ja uwielbiam przebywać w lesie. Nic tak nie smakuje jak wschody słońca, które są oglądane, szczególnie jak jeszcze szron się na poszyciu mieni. To naprawdę coś jest wspólnego i dlatego mamy dzisiaj, Japończycy stworzyli medycynę środowiskową, gdzie zwracają uwagę, że samo wyjście do lasu powoduje szereg pozytywnych zmian, takich jak chociażby zmniejszenie ciśnienia krwi, które można mierzyć. Proszę sprawdzić ciśnienie krwi, kiedy będzie pan wychodził do lasu i wróci pan ze spaceru. Mnie żona to zrobiła i stwierdziła, że po powrocie, kiedy teoretycznie jest zmęczona, ciśnienie jest niższe.
Też, panie profesorze, uwielbiam las, uwielbiam w nim przebywać, wsłuchiwać się w odgłosy przyrody.
Pszczoła jest takim naturalnym bywalcem, czy składnikiem tego środowiska leśnego, bo u nas pszczoły były w lesie, one z lasu wyszły i teraz okazuje się, do lasu wracają ponownie. Pszczoła jest takim bioindykatorem. Ze względu na małe rozmiary ciała, ona jest bardzo wrażliwa na szereg chemikaliów. I jeżeli pszczoła nie jest w stanie przetrwać w danym środowisku, to znaczy, że już i życie człowieka jest zagrożone. Ale zwróćmy uwagę, że to nie jest tylko chemia, smog, który mamy w powietrzu, ale to jest również kwestia związana z chociażby smogiem elektromagnetycznym, który chociażby wynika z telefonii komórkowej, ale nie tylko. Dzisiaj każde urządzenie emituje. To jest również hałas, który to powszechnie nas otacza. A dzisiaj coraz bardziej współczuję młodzieży, która jest bombardowana mnóstwem informacji. W zasadzie jest to smog informatyczny, w którym nie wiemy do końca, co jest prawdą, co jest kłamstwem i jak wychowywać dzieci w takich warunkach. A pszczoły to potrafią. Ta społeczność pszczela jednak wytworzyła pewne mechanizmy, być może my jeszcze do końca nie znamy, ale coś w tym jest, że pszczoła potrafi się reprodukować i pomimo najróżniejszych zagrożeń jest razem z ludźmi, ale już jesteśmy razem i chyba razem jesteśmy skazani też albo na życie, albo na, nie wiem jak to nazwać, wyginiemy razem.
Oby jednak było zupełnie inaczej, panie profesorze, obyśmy się uczyli od pszczół i obyśmy razem przetrwali.
Mam taką nadzieję i tutaj zwrócę uwagę, że naprawdę dużo się robi w tym kierunku, ażeby do tego doszło i żebyśmy razem byli w stanie funkcjonować jeszcze przez długie, długie lata.
Tego sobie życzymy, ale też musimy tym pszczołom i sobie również pomóc. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Tak. Gościem Radia RMF24 był pan profesor Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, członek Zarządu Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Pewnie będzie jakaś wycieczka do lasu.
No zdecydowanie tak. Z wielką przyjemnością, jak zajadę do domu, wezmę swego pieska i pójdziemy na spacer.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie.